Mógł zresztą jedynie zyskać w tym malowniczym stroju. I kiedy szarfa obcisnęła mu smukłą kibić, kiedy z kapelusza, który włożył lekko na bakier, wstążki spłynęły na ramię, Franc przyznać musiał, że strój narodowy decyduje często w znacznej mierze o urodzie, jaką przypisujemy pewnym ludziom. Turcy, którzy niegdyś wyglądali tak malowniczo w swoich powłóczystych i barwnych chałatach, wyglądają dziś obrzydliwie w błękitnych surdutach zapinanych na guziki i w czapeczkach greckich, zupełnie jak butelki wina zapieczętowane czerwonym lakiem. Franc powinszował Albertowi, który stojąc przed lustrem uśmiechał się i podziwiał swoje oblicze z niekłamanym ukontentowaniem. Na tym zastał ich hrabia Monte Cristo. — Panowie — rzekł. Miło jest dzielić z kimś przyjemności, ale jeszcze milsza jest swoboda. Dlatego zostawiam wam na dziś i dni następne do dyspozycji ekwipaż, którym jeździliście wczoraj. Pastrini mówił panom zapewne, że mam w jego stajni kilka powozów. Nie będę więc cierpiał żadnej prywacji. Korzystajcież do woli, jeżdżąc dla przyjemności czy za interesami. Gdybyście panowie chcieli mi coś zakomunikować, znajdziecie mnie zawsze w pałacu Rospolich. Młodzieńcy radzi wysunąć swoje skrupuły, nie znaleźli jednak ani jednego istotnego argumentu, dla którego mogliby odrzucić ową skądinąd wielce miłą propozycję. Przyjęli ją więc. Hrabia Monte Cristo zabawił u nich z kwadrans, rozprawiając nadzwyczaj swobodnie na wszelkie tematy. Był, jakoście to zdążyli już zauważyć, ogromnie oczytany w literaturze światowej. Franc i Albert, rzuciwszy okiem na ściany jego salonu, przekonali się, że był amatorem obrazów. Kilka słów bezpretensjonalnych, rzuconych mimochodem, dowiodło im, że nauka nie była mu obca. Wydawało się, że szczególnie ciekawi go chemia. Przyjaciele nie usiłowali nawet rewanżować się hrabiemu śniadaniem. Kiepski byłby to żart ofiarować mu nędzne potrawy imć Pastriniego za ową wykwintną ucztę. Powiedzieli to hrabiemu szczerze, on zaś przyznał im rację, oceniając ich drażliwość. Albert zachwycał się manierami hrabiego, wątpiąc jedynie, czy ktoś tak uczony może być prawdziwym szlachcicem. A zwłaszcza przepełniało go radością to, że mógł do woli rozporządzać ekwipażem. Miał bowiem zakusy na urocze wieśniaczki, że zaś ukazały się wczoraj w nader eleganckim powozie, rad był wystąpić dziś znowu, tak samo jak i on. Młodzieńcy wyszli o pół do drugiej. Stangret i lokaje wpadli na pomysł, aby na futra, które mieli na sobie wczoraj, włożyć liberię, co też uczynili, wywołując efekt jeszcze bardziej groteskowy. Franc i Albert nie szczędzili im tedy pochwał. Sentymentalny Albert wetknął w butonierkę pęczek zwiędłych już fiołków. Z pierwszym uderzeniem dzwonu pomknęli na korso przez Via Vittoria. Kiedy jechali po raz wtóry, bukiecik fiołków, wyleciawszy z karocy pełnej kolombin, wpadł do kolasy hrabiego. Było to dla Alberta dowodem, że wczorajsze wieśniaczki zmieniły kostium, jak i oni. Czy to na skutek przypadku, czy też powodując się uczuciem pokrewnym, jakiego doznał Albert, ubrały się tak, jak on pokazał się dnia poprzedniego. Albert włożył świeży bukiecik na miejsce dawnego, dawny zaś od tego momentu trzymał w dłoni, a kiedy znów mijali karoce, podniósł go miłośnie do warg. Gest ów, jak się zdało, uradował nie tylko tę, co rzuciła bukiecik, lecz i jej towarzyszki. Dzień ów był nie mniej ożywiony niż poprzedni. Kto wie, czy bystry obserwator nie dostrzegłby, że panowało więcej wesela i że gwar był większy. Hrabia na chwilę pojawił się w oknie, ale kiedy powóz przejeżdżał, znów już go tam nie było. Nie trzeba wam mówić, że Albert i Kolombina wymieniali czułe spojrzenia i bukieciki fiołków aż do wieczora. Wieczorem wróciwszy do hotelu, Franc zastał list z ambasady. Zawiadamiano go, że nazajutrz dostąpi zaszczytu audiencji u Ojca Świętego. Z każdą uprzednią bytnością w Rzymie zabiegał z powodzeniem o ten fawor. Powodowany zarówno uczuciami nabożnymi, jak i wdzięcznością składał zawsze hołd, choćby nawet krótko bawił w stolicy chrześcijaństwa u stóp tego następcy świętego Piotra, który świecił rzadkim wszelkich cnót przykładem. W owym więc dniu pomyślał o karnawale, bo chociaż Ojciec Święty promieniuje dobrocią, zawsze pełni szacunku i z głębokim wzruszeniem gotujemy się, by złożyć pokłon temu szlachetnemu i świątobliwemu starcowi, który panuje jako Grzegorz XVI. Wyszedłszy z Watykanu, podążył do hotelu, omijając umyślnie korso. Unosił skarb nabożnych myśli, które sprofanowałoby zetknięcie z szalonymi uciechami maskarady. Albert wrócił 5:50. Nie posiadał się z radości. Kolumbina ukazała się znowu w kostiumie wieśniaczki, a mijając ekwipaż Alberta zdjęła maskę. Była prześliczna. Franz powinszował szczerze Albertowi, Albert zaś przyjął gratulacje tak, jakby mu się należały. Przekonał się, jak mówił, po pewnych oznakach nieporównywalnego wykwintu, że piękna nieznajoma należy do najwyższej arystokracji. Postanowił napisać do niej dnia następnego. Franz, wysłuchując tych zwierzeń, dostrzegł, iż Albert ma taką minę, jakby chciał go o coś prosić, a przy tym się wahał. Dopomógł mu tedy, oznajmiając, że gotów jest dla jego szczęścia na każdą ofiarę, jaką tylko uczynić zdoła. Albert kazał się prosić akurat tyle czasu, ile wymagała grzeczność obowiązująca między przyjaciółmi. I na koniec przyznał się Francowi, że chciałby mieć jutro powóz do swojej wyłącznej dyspozycji. Zgadzając się na to, przyjaciel wyświadczyłby mu przysługę. Albert przypisywał nieobecności Franca nadzwyczajny faworjaki okazała mu piękna wieśniaczka, zdejmując maskę. Rozumiecie sami, że Franz nie był aż takim egoistą, aby psuć szyki Albertowi, który nawiązał już miłostkę, zapowiadającą się przyjemnie, bo tajemniczą i jakże pochlebną dla jego ambicji. Znając wybornie gadulstwo swojego zacnego przyjaciela, był pewien, że nie ominą go najdrobniejsze szczegóły tej awanturki, choć już bowiem od paru lat wojażował po całych Włoszech, podobne szczęście nie uśmiechnęło się doń nigdy, nawet z daleka. Rad był więc, iż dowie się teraz, jak w takich wypadkach układają się sprawy. Oznajmił więc Albertowi, że zadowoli się, patrząc jutro na spektakl z okien pałacu Rospolich. I nazajutrz obserwował, jak Albert defiluje tam i z powrotem. Dzierżył ogromny bukiet, w którym na pewno umieścił bilecik miłosny. Przypuszczenie Franca zamieniło się w pewność, gdy ujrzał znowu ten bukiet, a zapamiętać go było łatwo po kręgu białych kameli w rękach uroczej Kolumbiny odzianej w różowy atłas. Wieczorem tedy Albert już się nie radował. Szalał z radości. Nie wątpił, iż piękna nieznajoma odpowie mu tym samym sposobem. Franc uprzedził jego prośby, powiadając, że znużony hałasem zamierza jutro przez cały dzień przeglądać swój sztambuch i robić notatki. Albert nie pomylił się zresztą w przewidywaniach. Następnego dnia wieczorem wpadł do pokoju Franca, potrząsając triumfalnie karteluszkiem, który trzymał za rożek. — No i co? Możem się łudził? — Odpisała? — wykrzyknął Franc. — Czytaj. Nie sposób oddać tonu, jakim to powiedział. Franz wziął bilecik i przeczytał. We wtorek o 7:00 wysiądziesz z powozu naprzeciw Via dei Pontefici i udasz się za wieśniaczką rzymską, która odbierze ci Moccoletto. Stanąwszy na pierwszym stopniu kościoła San Giacomo, przewiąż rękaw kostiumu pajaca różową wstążką. Po tym wysłanka moja cię pozna. Nie zobaczysz mnie do wtorku. Dyskrecja i stałość. No i co ty na to, drogi przyjacielu? Zagadnął, kiedy Franz przeczytał do końca. Zdaje mi się, że jesteś na drodze do nadzwyczaj przyjemnej miłostki. Podzielam twoje zdanie, obawiając się bardzo, czy na bal do księcia de Bracciano nie pójdziesz sam. Tegoż ranka Franz i Albert otrzymali zaproszenie do słynnego rzymskiego bankiera. Zastanów się, mój drogi, cała arystokracja zbierze się u księcia, a jeśli twoja piękna nieznajoma należy istotnie do arystokracji, nie będzie mogła wykręcić się od tego balu. Zjawi się tam czy nie, pozostanę przy swoich zamiarach, odrzekł Albert. Przeczytałeś bilecik? Tak. A czy wiesz, jak mierną edukację odbierają we Włoszech kobiety z mezzocito? Tak nazywają tu mieszczaństwo. Owszem. No to przeczytaj jeszcze raz ten bilet, przypatrz się uważnie pismu i znajdź mi choć jeden błąd ortograficzny albo gramatyczny. Rzeczywiście charakter pisma był prześliczny, a ortografia bezbłędna. Wpadłeś po uszy, rzekł Franz, oddając mu bilecik. Śmiej się dowoli, żartuj sobie, ile chcesz, jestem zakochany. O Boże, przerażasz mnie, zawołał Franz. Widzę, że nie tylko pójdę sam na bal do księcia Bracciano, ale mogę sam wracać sobie do Florencji. Faktem jest, że jeśli moja nieznajoma okaże się równie miła jak piękna, zostaję w Rzymie przynajmniej na 6 tygodni, oświadczam ci to. Uwielbiam Rzym, a zresztą miałem zawsze wybitne zamiłowania do archeologii. Jeszcze ze 2 takie spotkania, a nie wątpię, że zostaniesz członkiem Akademii Napisów i Literatury. Albert zacząłby na pewno roztrząsać z powagą swoją kandydaturę do akademii, gdyby młodzieńcom nie oznajmiono, że obiad czeka. Owóż u Alberta miłość bynajmniej nie przeszkadzała apetytowi. Pokwapili się więc obaj do stołu, boć rozważania można było podjąć po obiedzie. Ale wtedy zaanonsowano hrabiego de Monte Cristo. Młodzieńcy nie widzieli go już od 2 dni. Sprawa jakaś, tak poinformował imć Pastrini, wezwała go do Civita Vecchia. Wyjechawszy poprzedniego dnia wieczorem, wrócił zaledwie godzinę temu. Hrabia był czarujący i prawie taki jak wszyscy ludzie, może dlatego, iż baczył na siebie, a może z tej racji, że nic nie potrąciło w nim strun goryczy, które w pewnych okolicznościach zadźwięczały już kilka razy, objawiając się cierpkością słów. Człowiek ten był dla Franca istną zagadką. Hrabia wątpić nie mógł, że młody podróżny go poznał, ale z ust jego nie padło ani jedno słowo, które świadczyłoby, że przypomina sobie, iż widział Franca gdzie indziej. A Franc, choć korciło go by napomknąć o pierwszym ich spotkaniu, powstrzymywał się, bojąc się urazić człowieka, który obsypywał ich obu uprzejmościami. Zachowywał więc nadal powściągliwość równą powściągliwości hrabiego.